może sam zadziałać, może, aby uświadamiać pacjentów o tym, co niesie za sobą
No,
prywatyzacja,
prywatyzacja
jakby jak
jest
pacjenci mają uczestniczyć.
po prostu, jeżeli na przykład ja będę miał szpital prywatny, to będę
Ale
miał tylko
pan go w
majątek,
tym
ale
momencie
żeby
nie ma.
zarządzać takim szpitalem prywatnym, to musi na czele szpitala stać menadżer. Menadżer to znaczy musi zarabiać pieniądze, bo celem menadżera to jest zysk. I po prostu u nas na przykład są lekarze, przyuczeni lekarze jako menadżerzy. No to przecież lekarz to jest, on musi leczyć pacjenta i ma sprzeczny zysk z menadżerem. Menadżer, on musi kierować, on musi wzywać lekarza, ordynatora i stawiać mu zadania do wykonania. I na przykład gdyby w Polsce była prywatyzacja, to pierwsza rzecz, musieliby znaleźć 800 menadżerów. Na przykład pan Rosiewicz śpiewa taką piosenkę, cztery ziobra, będzie Polska dobra, tak? Potem śpiewa cztery Tuski, będzie porządek pruski. A Rosiewicz powinien teraz śpiewać, potrzebnych jest 800 menadżerów i będzie uzdrowiona służba zdrowia. Ale ci menadżerowie mogą być też w państwowych szpitalach. Nie muszą być w prywatnych. I ten menadżer, jak ma już taki szpital, to on patrzy, co z tym szpitalem zrobić, bo jego pracodawca, właściciel, niech to będzie gmina, czy powiat, czy miasto, stawia mu zadanie. Masz po prostu zlikwidować długi, masz wyjść na całość i tak dalej. To menadżer patrzy, z kim ma do czynienia, z czym ma do czynienia. No to od razu likwiduje oddziały nierentowne, oddziały rentowne wzmacnia, żeby zarabiały na szpital, wyrzuca pół personelu, drugie co personel, połowę co zostaje, to podwyżki im daje, ale daje im więcej zadań do wykonania i po prostu składa meldunek właścicielowi szpitala, jak on to organizuje. No i udoskonale wyrzuca. I to są prywatne szpitale.
Panie
Już więcej
Sławomirze,
nie powiem.
dziękujemy.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Wzajemnie
Szczęść
wszystkiego
Boże.
dobrego.
No, tu się pojawia oczywiście pytanie, a co z pacjentami, których leczenie jest nieopłacalne, bo mogą być tak skomplikowane przypadki, że ubezpieczyciel za mało za to płaci, co taki dyrektor szpitala pocznie odmówi leczenia, bo się nie będzie opłacało. Nie wiem, jak to rozwiązać. Mieliby decydować o dzisiaj. Proszę Państwa, myślę, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pacjenci nie tworzą żadnych środowisk. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chorował i się wyleczył, to nie utrzymuje z innymi chorymi żadnych kontaktów, chyba że jest to choroba przewlekła, no to wówczas ze względów życiowych, jeżeli jest w stanie utrzymywać te kontakty, no to je utrzymuje i to są najczęściej osoby niepełnosprawne, które mogą tworzyć jakieś środowisko, ale tu w ogóle żaden problem osób niepełnosprawnych większy nie istnieje, ponieważ jest pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, to jest wiceminister w Ministerstwie Pracy, który tym ludziom pomaga. Natomiast organizacje pacjentów, które namnożyły się jak grzyby po deszczu ostatnio, w kolosalnej ilości. One w szczególności namnożyły się wtedy, kiedy powstawała taka niegdyś koalicja, teraz zdrowie zrobiona przez izby lekarskie, przez koncerny farmaceutyczne. No, są to często organizacje silnie wspierane przez firmy farmaceutyczne dla załatwiania pewnych spraw, które są wygodne ich sponsorom. I oczywiście te organizacje mają i pieniądze, i sekretarki, natomiast miejmy świadomość, one nie reprezentują często interesu społecznego, tylko interes tych, którzy są ich sponsorami. Ja mogę na zasadzie troszkę przykładu, że to może jest i pouczające, ale odbiega minimalnie od tematu naszego spotkania, ale opowiedzieć historyjkę, która mi się kiedyś spotkała. Otóż zadzwonił do mnie chłopak, lekarz, który przyjechał z Ukrainy, chyba z Wilna do Warszawy, że jest szefem takiej samej organizacji jak ta, której ja jestem szefem tam u siebie. Zresztą nie zaprosili, ale on był, żeśmy się umówili w jakiejś kawiarni i jako, że on nie bardzo znał Warszawę, to zaprowadził go inny uczestnik tej konferencji, szef jakiejś innej polskiej organizacji. No i spotkaliśmy się w Warszawie, bardzo zresztą fajnej kawiarence. I myślę, że jeżeli chodzi o tego przedstawiciela organizacji pacjentów z Wilna, na tyle, a znacznie ciekawszy był ten człowiek, który go przyprowadził, ten Polak. Otóż okazało się, że jest to prezes innej organizacji, która ma dotacje z rządu milionów złotych, czy dziesiątek milionów złotych, z samorządów podobnie, z Ministerstwa Pracy, z Unii Europejskiej, zajmuje się wysyłaniem dzieci na wakacje. Ja zacząłem z tym panem rozmawiać. No i co się okazuje? No, on jest prezesem, żona jest wiceprezesem, teściowa jest księgową, szwagier jest skarbnikiem. Interes w pełni rodzinny. Przerabiają, dotacje mają załatwione skąd się da. Może i te dzieci wysyłają na te wakacje. Pewno tak zresztą. Natomiast ja zacząłem zastanawiać się, po co się robi organizacja. Przecież można by to zlecić dowolnej firmie turystycznej, wysyłanie tych dzieci. Ja w tym momencie nie odpowiedziałem sobie, jeszcze trzeba było wielu dni zastanawiania się, o co chodzi. Otóż jeżeli by zlecić wysyłanie tych dzieci na wakacje w firmie komercyjnej, to trzeba byłoby robić przetarg. A tutaj, jeżeli jest organizacja, to można na zasadzie decyzji, konkursu, ofert wybrać sobie kogoś bardzo zaprzyjaźnionego, kto jest w jakimś tam układzie. Pieniądze idą, interes się kręci. Szwagier, teściowa, żona. Fajnie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak.
Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Ja już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy na antenie.
Chciałam w sprawie właśnie prywatyzacji szpitali. I,
a z kim rozmawiamy?
Po prostu mamy... jest taki dobry zwyczaj, że jeśli po prostu gdzieś w zakładzie pracuje źle po prostu dyrektor, to się wyrzuca dyrektora, a nie załogę i nie likwiduje się przedsiębiorstwa. Więc uważam, że jeśli dyrektor szpitala źle pracuje, powinno go się wymienić. Druga sprawa. Wydaje mi się, że kiedyś to ksiądz powiedział na kazaniu, że ściąga się od najlepszych, a nie od najgorszych uczni. To jest też bardzo ważna uwaga. Poza tym uważam, że nie będzie dobrze w służbie zdrowia, jeśli pacjenci nie będą płacić konkretnemu lekarzowi, a ktoś będzie, to znaczy jednostki do tego powołane, nie będą zwracały mu za to pieniędzy. W tej chwili chwali się po prostu, że tak będzie jak ze szkołami, jak z przedszkolami, że przecież jest dobrze i tak dalej. Wcale nie jest dobrze. W Poznaniu pan Frankiewicz polikwidował przedszkola, potem się okazało, że jest ich za mało, a więc to wcale nie jest takie dobre rozwiązanie. W tej chwili na przykład idę do lekarza, co bardzo chciałam mocno podkreślić, mam tylko 10 minut na wizytę i w tym czasie lekarz odbiera dwie komórki. On wcale, ja mam po prostu, mam takie, no wydaje mi się, że on po prostu w ogóle nie słucha, co ja do niego mówię, bo on co chwilę je przerywa po prostu naszą rozmowę jakimiś, po prostu z innymi pacjentami rozmowami. A więc, ponieważ w Wielkopolsce lekarze rodzinni zostali sprywatyzowani, wcale nie jest tak dobrze. Oczywiście, wcale można powiedzieć, że jest po prostu postęp, bo jest ładnie wymalowane ściany, ładne krzesła, ale ja chcę siedzieć na krzywym krześle i być przyjętym przez dobrego lekarza. Na przykład idę, w tej chwili byłam u okulisty i chcę powiedzieć, okulista jest czy prywatny, czy ma refundowane i tak dalej, że pacjent nic nie płaci. I proszę zobaczyć, na przykład w Poznaniu byłam na Mickiewicza, u prywatnego pusto, ładnie wymalowane ściany, wszystko. Natomiast tam, gdzie jest publiczny zakład, gdzie po prostu optyk i tak dalej na starych zasadach, tam kolejka i dużo pacjentów. Czyli wcale ta prywatyzacja wcale mi się tak pięknie nie jawi. Należy zmienić i wyrzucić dyrektora, a nie po prostu niszczyć szpitala. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję, z kim rozmawialiśmy? Halo?
Imię Mirosława, dzwonię z Poznania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mirosławo.
Pani Mirosławo, ja może się odniosę do tego, co Pani powiedziała o dyrektorach. Rzeczywiście często w ochronie zdrowia obserwujemy zjawisko odmienne, mianowicie dobrego dyrektora często się odwołuje, zwalnia. a powołuje się kuzyna, szwagra, brata, syna, bo akurat jest to krewny starosty albo marszałka. I tutaj rzeczywiście ani prywatyzacja, ani reprywatyzacja, ani żadne inne nacjonalizacje procesu tego nie zmienią. To jest problem Polski, który powinniśmy głęboko napiętnować i pokazywać. Zresztą jest wiele szpitali w Polsce, zresztą również znam takie w Poznaniu, które mają dobrych menedżerów i działają, funkcjonują. Niekoniecznie trzeba było robić i trzeba robić rewolucję. I powiem więcej, wiem, że w środowisku również dyrektorów i części samorządowców panują na ten temat zdecydowanie odmienne opinie niż przedstawia to koalicja rządząca. Ale pani dotknęła bardzo ważnego też problemu, który pokazuje brak programu czy krótkowzroczność działań, bo wspomniała pani właśnie o problemie chociażby takiej nieprzemyślanej likwidacji, przekształceń, transformacji, zmian. To się robi w Polsce pod potrzebę chwili, pod potrzebę interesu. Być może również tych interesów, o których mówił pan prezes Sandauer wcześniej, mianowicie o bardzo silnych, wpływowych organizacjach lobbystycznych na rzecz właśnie kapitału. Chociażby zobaczmy w tej chwili, co się dzieje, myślę, że również w Poznaniu, ale w Warszawie to już jest w ogóle rzecz nieprawdopodobna. No, polikwidowano czy ograniczono ilość łóżek na oddziałach położniczych. Tymczasem no przecież no, nikt nie przewidział, że w latach 80. mieliśmy wzrost liczby urodzeń, że ten wyż demograficzny będzie kiedyś chciał również zakładać swoje rodziny. Dzisiaj urodzenie dziecka w Warszawie przez warszawianki jest praktycznie rzeczą niemożliwą, ponieważ oddziały trzeszczą w szwach. Polikwidowano żłobki, no bo oczywiście nikt też tego nie przewidział, że jednak no nie wszystkie kobiety, nie wszystkie mamy niestety będą mogły skorzystać. Mamy takie czasy z tego dobrodziejstwa urlopu wychowawczego. Tak samo szkoły. To jest jakiś obłęd, który trzeba przerwać i myślę, że jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to o tych sprawach macierzyństwa, prokreacji również trzeba wspomnieć.
Ale mówiąc o przewidywaniu i patrząc na prywatyzację, która jest reklamowana jako coś wspaniałego, jako coś, co ma uzdrowić, zbawić służbę zdrowia, proszę zwrócić uwagę, że prywatyzacja niesie za sobą oczywiście zysk i reklamę. I teraz spróbujmy przewidzieć, czy jesteśmy w stanie, jakie choroby będą opłacalne, na co będziemy chorować, które choroby będą reklamowane. Tak jak teraz mamy reklamę wszelkich, co wspomniał pan prezes, że lekarstwo, bo na ból mamy podstawową chorobę, to jest ból. Wszystko boli i jest lekarstwo, bo jest reklama. Za niedługo, jeżeli będą prywatne szpitale, jakie usługi będą się im opłacały, zatem pójdzie reklama, wprowadzenie w społeczeństwo świadomości, że akurat na to choruje, bo ta usługa medyczna jest opłacalna, a poprzez reklamę będzie się wmawiać, że po prostu ty na to chorujesz, musisz przyjść do szpitala i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy takie choroby przewidzieć?
Ja myślę, że jest to szalenie trudne pytanie, to, które zadał ojciec. Natomiast ja bym chciał przestrzec przed nadużywaniem tego, co często było w tego typu debatach używane sformułowania: pieniądz idzie za pacjentem. Bo co to znaczy, że pieniądz idzie za pacjentem? Że on pójdzie tam, gdzie pacjent będzie szedł, a gdzie pacjent będzie szedł? Tam, gdzie jest najlepszy marketing. Która firma wyda dużo pieniędzy na reklamy, na przekonywanie ludzi, że coś świetnie robi, że to społeczeństwu jest potrzebne, tam pójdzie pacjent, jeżeli nie będzie kontraktowanych przez ubezpieczyciela, przez tego pośrednika i wybieranych tych świadczeń. Jeżeli będzie to szło na zasadzie wolnego rynku, pacjent sam decyduje, na co się leczy, to pacjent znajdzie tego lekarza w szpitalu, który wykona dany zabieg za pieniądze i pójdzie tam, gdzie będzie przekonany przez media, które wydać się im zapłaci, wydrukują, wszystko za co będą miały zapłacone.
Dziwi mnie się, proszę ojca, cały czas i ja też się dziwię, że taka jest wiara w cudowność prywatyzacji. I szczerze mówiąc, i nie ma przykładów takich, bo jeśli sięgniemy nawet po służby zdrowia w USA, gdzie tam PKB jest 15%, to jest potężne pieniądze, jeśli na jednego człowieka wydaje się w Polsce około 600 dolarów, a tam około 4000 dolarów i proszę zwrócić uwagę, że tam też jest służba zdrowia zła i praktycznie wszystkie rządy, które nowe mają powstawać, zawsze się wykładają praktycznie na reformie służby zdrowia. Czyli to nie jest jakby ścieżka upragniona jakiegokolwiek państwa prywatyzacja. U nas jest taka teraz wiara, albo przekonuje się, chce się tak przekonać poprzez rzeczywiście agresywną taką informację i takie omamianie, że ta prywatyzacja wszystko rozwiąże. A chcę przypomnieć, że w Polsce ponad 50% wszystkich szpitali publicznych ma się dobrze, jest dobrze, w dobrej kondycji finansowej. To jeśli one są dobrze bilansowane i nie mają, nawet nie mają takiego już super jakiegoś menadżera, a mimo to mają dobre kondycje finansową, w miarę dobrą kondycję finansową, to po co ich prywatyzować na siłę? Po co? Jeśli mają dobrą kondycję finansową, bilansują się, jest dobre zarządzanie, nawet nie przez wielkich tak super fachowców. I druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to co powiedział pan Sławek i pani Marianna zresztą też poruszyła, to ten właśnie hazard moralny, ten właśnie konflikt interesów. No przecież jeśli przedsiębiorstwo będzie nastawione na zysk, no to musi w jakimś momencie dochodzić pod koniec czy w trakcie do pewnego dylematu. No, albo zabieram bo muszę mieć zysk, zabieram komu? No obniżę koszty, a więc koszty przede wszystkim obniżam jakość. A jakość co to jest? Jakość to po prostu jest zadowolenie pacjenta. I pacjent rzeczywiście może być troszeczkę, tak jak pan prezes Sendauer mówi, trochę może być omamiony poprzez praktycznie marketing. Dobry marketing to wcale nie oznacza, że dobra jakość będzie. Dobra jakość. I to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, o którym się w ogóle nie mówi. I to jest dziwne. Natomiast jeszcze dwa słowa tylko o pewnej tej informacji, o tym, że media i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że pomimo wielkiego szacunku dla dziennikarzy, ale zwróćmy uwagę, że to są ludzie młodzi, najczęściej ludzie młodzi, a jest ludzie młodzi, zdrowi, silni, piękni i bogaci jeszcze przy tym, znaczy ja mówię w sensie niematerialnym, ale przede wszystkim zdrowia i nie mają takich zapotrzebowania takiego albo takich obaw jak człowiek, który już ma powyżej 70 roku życia. Już inaczej zaczyna myśleć wtedy, bo wie, że tam naprawdę służba zdrowia dla niego to będzie no jakby bardzo, bardzo ważny czynnik i bardzo ważna informacja.
Ja myślę, że ojciec dotknął bardzo wrażliwej sprawy, bo my jesteśmy społeczeństwem bardzo podatnym na reklamy, jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, opierającym się na tym, jak powiedziano w telewizji, to jest rzecz święta. Rzeczywiście, no znam nawet takich, którzy rzeczywiście, jak napisane było, że proszek sam pierze, nasypali proszku i czekali, że to się upierze. Stąd też myślę, że dotknął ojciec rzeczywiście tego, że za chwilę będzie nam, być może nawet będą nam kreować media, to na co mamy chorować, co jest trendy, jeśli chodzi właśnie w tym sezonie, na co warto zachorować, bo akurat to się będzie opłacało tym firmom prywatnym, bo akurat to będzie lukratywne. Ja nie wiem, jaki jest docelowy model i myślę, że tego nikt nie wie, natomiast pewne jest jedno. Tu do gry startują ogromne pieniądze, ogromne interesy. I tak naprawdę ja myślę, że nie chodzi nawet już o ten biznes, tylko chodzi o ten majątek. To, co mówiła Sawicka, to są fantastyczne, często piękne budynki, ogromnie atrakcyjne grunty. To zresztą, co w Szczecinie się dzieje. Przecież panie pośle, pan jest z tego terenu, pan już widzi, co się dzieje, że się wyprowadza służbę zdrowia na obrzeża, na peryferia, bo to jest grunt, to jest to, co mówiła pani Kronkiewicz-Walc. Po co budować stadion dziesięciolecia tam, gdzie jest jeszcze stadion dziesięciolecia, stadion narodowy? Przecież to można sprzedać, bo to jest teren, który po prostu ogromne pieniądze, a zróbmy stadion w Łomiankach. Ja akurat mieszkam na Pradze i to jest wielka szansa dla tej części Warszawy, tak bardzo skrzywdzonej przez lata, bo mówi się, że Warszawa to jest tylko po tamtej stronie, a po tej to jest Praga, na to, żeby tą część tej dzielnicy dźwignąć, historyczną, zabytkową, przepiękną, z charakterem i z klasą. Tak samo i tutaj. Tutaj będziemy mieli sytuację, że ileś tych szpitali upadnie. Pytał ojciec, co się będzie robić. Ano wellness na przykład. Będzie się tam na przykład robić może botoks, może będzie się robić to, co jest w tej chwili oferowane już przez prywatne uzdrowiska, przez prywatne sanatoria, czyli to, co, że wymęczony biznesmen przyjeżdża przez 2 dni, 3 dni, go wyklepią, wymasują, staje na nogi, jest jak nowe, dalej idzie, pracuje po 18 godzin, a do sanatorium polski pacjent, który tak naprawdę będzie potrzebował, no podejrzewam, że nie pojedzie, bo nie wiadomo, czy to się znajdzie w ogóle w koszyku gwarantowanym. Też o to w tej chwili Solidarność się dopomina i walczy. Także ma ojciec rację, że jesteśmy wrażliwi, podatni na reklamę i być może po raz kolejny tą naszą wrażliwość ktoś będzie próbował nadużyć.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo
niech
proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze, kto telefonuje?
Mówi Magda z Warszawy.
Proszę Pani.
Na tej podstawie, co Państwo mówią, no to ta prywatyzacja tej służby zdrowia to się jawi jako eksperyment na żywym ciele narodu, który zagraża nieprzewidzialnymi i nieodwracalnymi skutkami. Tu w swoim, taką od wielu lat fatalną sytuację, że z dużej przychodni wyprowadzane są poszczególne działy, a między innymi właśnie rehabilitacja i z dzielnicy, gdzie jest mnóstwo starych ludzi, to oni muszą parę przystanków dojeżdżać tam do takiej nowej wybudowanej dzielnicy, a tu jakby się właśnie wyprowadzało, że to jest teren atrakcyjny i właśnie mówi się, że to jakiś pewnie deweloper na miejscu tej przychodni będzie coś stawiał, natomiast ludzie będą chętnie daleko jechali i w ogóle czy dadzą radę tak dojeżdżać się leczyć. Natomiast jeszcze chciałam takie zadać pytanie. Mianowicie profesor Religa jako minister zdrowia mówił, że w telewizji będą taką wypowiedź, że ma określoną koncepcję, tylko potrzebuje 7 lat na to, żeby polska służba zdrowia działała prawidłowo. Oczywiście tam nie było mowy o prywatyzacji. Czy Państwo z tym konkretnym projektem profesora Religi znaną sytuację przed czasem wyborów upadku rządu nie był w stanie dalej wprowadzać? Czy Państwo się z tym zetknęli? Czy rzeczywiście jest to koncepcja godna uwagi, do której chciałoby się wrócić, gdyby w Polsce po prostu na stałe jakieś rządy w interesie Polaków sprawiedliwe i gospodarskie. Także tyle chciałabym powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.
Prosimy pan poseł Czesław Hoc.
Oczywiście pani Magdo, ten program doskonale znam i za chwilę powiem. Natomiast jeszcze tylko nawiązując do tego eksperymentu. Eksperyment to już praktycznie jest eksperyment, to już praktycznie jest zamach, rewolucja na służbie zdrowia. Ale to, co jest najważniejsze i najtragiczniejsze może być, to jest, że to jest eksperyment już nieodwracalny. Jeśli zmienią się stosunki własnościowe, będzie to nieodwracalne. I to jest właśnie całe niebezpieczeństwo, wiedząc o tym, że w jaki idziemy kierunek bardzo, bardzo niebezpieczny, zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o 7 lat pana profesora Religi, to ja już mówiłem, pani Magda na pewno nie słuchała od początku, w każdym razie to był rzeczywiście bardzo poważny, potraktowany program pana profesora Religi, zresztą pana też premiera Jarosława Kaczyńskiego, spójny, jednolity. On się zasadzał na jednej podstawowej zasadzie, że równoległy wzrost nakładów na służbę zdrowia z równoległym, już nie powiem uszczelnianym, ale naprawem i uporządkowaniem systemu. Chodziło o to, że w pierwszym etapie zrobiliśmy praktycznie restrukturyzację i pomoc publiczną dla szpitali przez to, osiągając to, że zahamowaliśmy zadłużenie szpitali i zmniejszyliśmy zobowiązanie wymagalne o 4 miliardy, praktycznie to mówiłem na początku. Potem podwyższyliśmy o 30% wynagrodzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, a więc program profilaktyki chorób różnego rodzaju. następnie były ubezpieczenia komunikacyjne i cały teraz pakiet projektu, a więc przede wszystkim projekt koszykowanych świadczeń zdrowotnych z wyceną. Tą ocenę jeszcze już pan profesor nie zdążył, bo Agencja Ochrony Oceny Technologii Medycznej już wyceniała, ale nie skończył. Projekt sieci publicznych szpitali, projekt rejestru usług medycznych, racjonalna gospodarka lekami, zdrowie publiczne i tak dalej. Także to właśnie był program i on był program spokojnie realizowany, zresztą w bardzo trudnej koalicji, ale on był realizowany.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem pielęgniarką, byłą pielęgniarką z Warszawy. Mam na imię Barbara. I chciałam Państwu powiedzieć, że ten temat, o którym Państwo w tej chwili mówicie, jest jak najbardziej aktualny. Bo ja znam osobiście w tej chwili przypadek, gdzie się chce zlikwidować przychodnie, która jest zresztą świetnie wyposażona w całą aparaturę. Chodzi konkretnie o przychodnię Ruch Emily Plater i Chorzyć. To dawniej była rządowa przychodnia. Zresztą połowa tej przychodni została rozkradziona, aparatura nie wiadomo gdzie się podziała. Nikt nic nie wie. To po prostu zostało niby zlikwidowane, niby po innych szpitalach, ale tak naprawdę to ślad po tym wszystkim zaginął. I w tej chwili bardzo właściwie prawie, no, zdarza się to prawie że co miesiąc, że personel ma niewypłacaną pensję, dlatego że przychodzi komornik i zabiera wszystkie pieniądze. I to jest nieprawdą, że się ma bezpłatną służbę zdrowia. Ja w tej chwili powiem na swoim przykładzie, że jestem szykowana do operacji zaćmy oka. I proszę Państwa, ja już w tej chwili tak, 1500 zł płacę za soczewkę, 50 zł zapłaciłam już za dwa badania, 100 zł zapłacę teraz za badanie USG i jeszcze plus 50 zł za jeszcze dodatkowe badanie w kierunku żółtaczki typu C. Wobec tego proszę sobie zobaczyć, ile ja już w tej chwili pieniędzy zużyłam. I nieprawdą jest, że emeryci nie płacą, bo mnie z emerytury strąca się miesiąc i chwała Bogu. I niech te pieniądze będą przeznaczone na przykład dla jakiegoś człowieka bezdomnego, który jest ciężko chory i potrzebuje pomocy, bo to nie jest ważne, czy to ja skorzystam, czy nie ja skorzystam, ale my płacimy. Mimo, że ja pracowałam przez 33 lata jako pielęgniarka. Mój mąż był lekarzem, docentem medycyny, pracował 44 lata, czyli w sumie żeśmy płacili na ZUS 77 lat. I to nie jest tak, że za Bóg zapłać, że nam ktoś coś daje z łaski, bo to nie jest żadna łaska. Myśmy te pieniądze wypracowali, ten cały majątek, który jest, łącznie z aparaturą szpitalną, z wszystkimi instrumentami, narzędziami i później to zostaje. I teraz jeszcze jeden jest projekt, żeby w ogóle zlikwidować, żeby tam postawić jakiś tam wieżowiec. No bo to jest Ruch Emily Plater i Chorzyć. Ci Państwo, którzy są w Warszawie, to wiedzą, w którym to jest miejscu, bo chodzi właśnie o plac, o ziemię i żeby wybudować. I tam personel po dwa miesiące ma niewypłacaną pensję. Ludzie pracują, to powiedzmy, to jak jest małżeństwo i jest żona i mąż i żona nie dostaje pensji, mąż tam jakieś tam grosze dostanie, to jakoś tam tylko nie z końcem wiążą. Ale jeżeli jest na przykład samotna osoba wychowująca dziecko czy dwoje dzieci i tylko i wyłącznie jest na tej pensji i liczy na te pieniądze, że dostanie za tą pracę i nie dostaje. Jeden miesiąc mija, drugi miesiąc mija, przychodzi komornik, zgarnia to wszystko jak swoje, bo jemu się to należy, bo ZUS skargę włożył, że czegoś tam nie dostał, jakichś tam pieniędzy. I tak to, proszę Państwa, jest zrobione, bo to w tej chwili chodzi o to, żeby upadły te wszystkie szpitale i ambulatoria, gdzie jest jeszcze dobra aparatura, zresztą bardzo droga, bo tam są przecież i aparaty, i instrumenty, i no, wszystko, co potrzebne jest w takim ambulatorium, które jest dobrze wyposażone, a później to ktoś przychodzi, albo za grosze po prostu to wykupuje, albo kradnie, zwyczajnie. I to się później rozpływa, tak jak się rozpłynęła cała aparatura i cały sprzęt po stronie szpitalnej, kiedy zlikwidowali tą tak zwaną lecznicę rządową, która się zresztą niczym nie różniła od normalnego szpitala. Bo ja osobiście wolałam normalny szpital od tej lecznicy. No ale tak wyglądają w tej chwili, proszę Państwa, sprawy. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, To chodzi o pieniądze. Chodzi o kradzież naszego dobra narodowego. Tak jak zostały rozkradzione wszystkie fabryki włókiennicze, jak huty, jak kopalnie są zamykane, jak wszystkie inne rzeczy. Tak w tej chwili się chce zniszczyć tą tak zwaną służbę zdrowia. A ta służba zdrowia już jest w tej chwili prywatna prawie, bo jeżeli ja chcę na przykład po operacji będę chciała się dostać do okulistki, a nie dostanę się, bo to jest na pół roku się trzeba zapisać, to ja będę musiała zapłacić 80 zł i w ten czas będę miała miejsce do okulistki. I tak to wygląda. Szczęść Wam Boże i wszystkiego dobrego i rzeczywiście te podpisy to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie zebrać, nie wiem, przed kościołami, w kościołach, gdzie się tylko da, że protestujemy przed
to może prywatyzacją. Może również przed szpitalami, w tych ośrodkach, gdzie są ludzie chorzy.
Dla tych, co mają pieniądze i dla tych, którzy są znalezieni na przykład na ulicy w łachmanach, biedny człowiek, bo to jest człowiek i jemu się też opieka należy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Myślę, że pani wypowiedź pani Barbary mogłaby spokojnie być podsumowaniem tego, co mówiliśmy dzisiaj. Tak naprawdę proszę, gdyby się wsłuchać to, co pani mówiła, to tak naprawdę w społeczeństwie już jest mentalne przyzwolenie na to, bo to, co pani mówiła właśnie, że jest emerytką, płaci podatki, płaci składkę i wymienia kwoty, które ponosi na swoje leczenie. No i o czym to świadczy? No świadczy to o tym, że tak naprawdę w dużym stopniu jesteśmy już tak zdeterminowani do tego, żeby w jakiś sposób przyznać się, wywiesić białą flagę, powiedzieć, no w zasadzie prywatyzacja jest jedynym lekarstwem na to całe zło, które się w Polsce zdarzyło. Ja tutaj nie chcę też mówić o tragedii, o straszeniu, bo tak naprawdę my się musimy zmobilizować do walki, a nie poddawać. I próbować właśnie z tym jakimś takim osłabieniem czujności, z takim zmęczeniem materiału powiedzieć, no nie, nie, nie wolno nam się na to zgodzić. Jeżeli tak, jeżeli okej, okay. Jeżeli ma być tak, że mamy ponosić jakieś koszty, to żeby tak już było na początku reformy, proszę bardzo, odpisujmy od podatku. Powiedzmy tak, jak to było i powiedzmy inaczej. Idę prywatnie, poproszę fakturę, odpisuj od podatku. Bo tutaj musi być też równość podmiotów. Też mam, tutaj była o tym mowa wielokrotnie. PiS się wycofał, zrobił krok do przodu, dwa kroki do tyłu w sprawie kas fiskalnych. Tu mówiliśmy, tutaj jeżeli rzeczywiście mają taksówkarze, mają fryzjerzy, mają kosmetyczki, nie wiem, kominiarze, kto jeszcze, dwie korporacje się przed tym wybroniły. Dwie korporacje się wybroniły i ja myślę, że jeżeli pani pokrywa te koszty, mimo że pani odprowadza swoją składkę do systemu, tak jak ja, na przykład idąc na przykład prywatnie do okulisty, i ja zostawiam swoją składkę, no to ja jestem dobrodziejem w jakimś stopniu dla tego systemu. Powinnam to, co idę prywatnie, proszę bardzo, niech mi państwo chociaż w części zwróci. Jest to jakieś uczciwe podejście. Natomiast tak naprawdę, i tu znowu wraca ten leitmotiv, dalej mamy tak, że nie wiemy, ile jest tych pieniędzy w systemie, to co pan prezes też się zgodził, że ich jest znacznie więcej niż podają oficjalne dane statystyczne, no bo rzeczywiście dajemy pieniądze do systemu publicznego, a często korzystamy właśnie z tego prywatnego, no bo tu się nas skutecznie zniechęca.
Patrząc na obietnice Platformy Obywatelskiej, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej, zlikwidujemy NFZ-y. Być może prywatyzacja ma temu dopomóc i będą po miastach, wioskach jeździć autobusy, tak jeżdżą autobusy należące do hipermarketów i ten dostęp rzeczywiście będzie bezpłatny w znaczeniu dojazd do służby medycznej. Bo przecież gdy to będzie w rękach prywatnych, będą wspaniali menedżerzy, jak to się nam mówi i reklamuje, więc wtedy cóż to będzie takie trzy autokary po dzielnicy jeżdżące i dowożące za darmo?
Tutaj dzisiaj w programie kilka razy padło właśnie takie padły zarzuty, czy żal, nawet rozżalenie pacjentów, że likwiduje im się szpitale czy przychodnie w pobliżu miejsca zamieszkania. Ojciec zapytał wcześniej, co będzie tym magnesem, co będzie przyciągało. No tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, szpital to nie jest hotel czy spa, gdzie wybieramy się na wczasy. Tak naprawdę dla mnie w momencie mojej choroby było, abym była najbliżej mojego miejsca zamieszkania. To dawało mi jakieś takie poczucie dodatkowego bezpieczeństwa. A wtedy, kiedy człowiek jest nieświadomy, co się z nim dzieje, to po prostu chce się znaleźć w miejscu, gdzie go bezpiecznie i skutecznie wyleczą. I tak jak powiedział wcześniej pan Tomasz chyba na początku naszej audycji, że przecież nie będzie wybierał sobie miejsca w sytuacji, kiedy będzie jego życie zagrożone. Więc tutaj tak naprawdę w tym wszystkim myślę, że poczucie bezpieczeństwa w ochronie zdrowia w sytuacji zagrożenia życia jest tym czynnikiem nadrzędnym, najważniejszym, to poczucie bezpieczeństwa pacjenta.
Ja się zgadzam, tylko ja troszeczkę ironizuję tę sytuację.
Ja wiem.
Czujemy się po prostu ośmieszani niejednokrotnie. Tak. I być może to jest kolejny żart, że pod tym bezpłatnym dostępem rozumie się bezpłatny dojazd. To nie znaczy służba medyczna.
Nawet bezpłatnego dojazdu ojcze już nie będzie.
Proszę ojca, trzeba jednoznacznie jakby określić, co znaczy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatela. To znaczy, że każdy obywatel musi mieć takie przeświadczenie, taką pewność, że w każdym momencie, kiedy będzie uważał, że jego życie lub zdrowie jest zagrożone, otrzyma natychmiastową, adekwatną, profesjonalną pomoc medyczną. I to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa teraz już jest zagrożone, natomiast jeśli rzeczywiście dojdzie do pełnej prywatyzacji, ono zniknie praktycznie. To będzie praktycznie przetrwanie, o walka o przetrwanie. I tutaj trzeba mieć taką świadomość. Natomiast to, że o pieniądze chodzi, to co tutaj przedmówcy mówili, to już przebieranie nogi już niektórych samorządowców, niektórych biznesmenów, bo jeśli rzeczywiście pani przewodnicząca mówi, że w Szczecinie Szpital Świętego Wojciecha w centrum miasta, pediatryczny, z tradycjami, z doświadczeniem, bardzo profesjonalny,